Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Wezwanie do poszukiwania Boga oraz troski o stworzenie zabrzmiało z ust papieża w abruzyjskiej Sulmonie. Benedykt XVI udał się tam, aby uczcić jednego ze swoich poprzedników, świętego Celestyna V. Relacja z papieskiej wizyty wypełni pierwszą część programu. Następnie ksiądz Rafał Zarzeczny w audycji Światłość ze Wschodu przedstawi sylwetkę świętego Nemezjusza z Aleksandrii. Na niedzielny magazyn 4 lipca zaprasza Mateusz Ignacik.
Benedykt XVI odwiedził Sulmonę. To zabytkowe miasteczko oddalone 150 km od Rzymu związane jest z postacią świętego Celestyna V, papieża, którego 800-lecie urodzin obchodzą kościoły lokalne regionów Abruzji i Molise. I właśnie w ten jubileusz wpisała się obecna papieska wizyta, a samą Sulmonę nawiedziły w tych dniach także relikwie świętego Celestyna.
Do tych wydarzeń nawiązał Benedykt XVI w homilii podczas mszy, która stanowiła główny punkt przedpołudniowego programu papieskiej wizyty. Na centralnym placu miasta, mimo panującego upału, zgromadziły się tłumy mieszkańców i pielgrzymów. Ojciec Święty przypomniał swoją poprzednią wizytę w Abruzji, gdy region ten dotknęło przed rokiem tragiczne trzęsienie ziemi. Również wtedy nawiedził on relikwie papieża Celestyna przechowywane w L'Aquili. Benedykt XVI nazwał tego świętego kapłana eremitę poszukiwaczem Boga, którego wzór powinien inspirować także dzisiaj, zwłaszcza w tym, co dotyczy umiejętności wyciszenia i kontemplacji.
Mamy tu pierwszy ważny dla nas aspekt. Żyjemy w społeczeństwie, którego każdy kawałek przestrzeni i każda chwila wydają się być wypełnione inicjatywami, działalnością, dźwiękami. Często nie ma nawet czasu na słuchanie czy rozmowę. Drodzy bracia i siostry, nie bójmy się ciszy na zewnątrz i wewnątrz nas, jeśli chcemy stać się zdolni do przyjęcia głosu Boga, ale także głosu innych, którzy są obok nas.
Drugim ważnym aspektem życia świętego Celestyna była według Benedykta XVI darmowość łaski, jaką było odkrycie Boga. Niezależnie jak odmienne jest nasze życie we współczesności, wszystko, co w nim istotne, jest tak samo jak wówczas darem.
Sami z siebie nie moglibyśmy nic uczynić, jeśli nie zostało nam podarowane. Bóg zawsze nas uprzedza i w każdym pojedynczym istnieniu jest piękno i dobro, w którym możemy łatwo rozpoznać Jego łaskę, niczym promień Jego dobroci. Dlatego powinniśmy być uważni i mieć zawsze otwarte wewnętrzne oczy serca. A jeśli nauczymy się rozpoznawać Boga w Jego nieskończonej dobroci, wtedy także będziemy zdolni dostrzegać w naszym życiu ze zdumieniem, niczym święci, ślady tego Boga, który jest zawsze bliski, zawsze dobry dla nas i który mówi nam: zaufaj mi.
Benedykt XVI zwrócił uwagę, że to dostrzeganie piękna i dobra przekłada się na konkrety życia, także społecznego. Pochwalił lokalne kościoły Abruzji i Molise za uwrażliwianie wiernych na dobro wspólne i ochronę stworzenia. Jest to wyraz odpowiedzialności za przyszłość własną i następnych pokoleń. Papież wyraził przy tym solidarność z najuboższymi, w tym z bezrobotnymi i poszkodowanymi przez trzęsienie ziemi. Zachęcił też kapłanów, by na wzór świętego Celestyna byli wobec grzeszników gorliwymi szafarzami Bożego miłosierdzia w sakramencie pojednania.
Ojciec Święty przypomniał również o konieczności modlitwy, która powinna poprzedzać wszelki wysiłek ewangelizacyjny. Mówi o tym Ewangelia dzisiejszej niedzieli. Chrystus zachęca w niej do proszenia Pana żniwa i wymienia cechy dobrego ucznia, robotnika owego żniwa. Wewnętrzny pokój, odwagę i jasność przekazu, nieuleganie modom czy pokusie przemocy także w chwilach prześladowań, wolność od trosk doczesnych.
Do tematu tego papież powrócił na zakończenie liturgii przed odmówieniem południowej modlitwy Anioł Pański.
Także my, którzy żyjemy w epoce wielkich wygód i możliwości, jesteśmy wezwani, by docenić skromny styl życia i w ten sposób zachować większą wolność umysłu i serca dla podzielenia się dobrami z bliźnimi. Niech Najświętsza Maria Panna, która swoją macierzyńską obecnością ożywiała pierwszą wspólnotę uczniów Jezusa, pomoże także współczesnemu Kościołowi dać dobre świadectwo Ewangelii.
Po zakończeniu liturgii Ojciec Święty udał się wraz z biskupami Abruzji i Molise do nowo powstałego domu dla księży chorych i w podeszłym wieku. Poświęcony przy tej okazji ośrodek otrzymał imię Benedykta XVI. W popołudniowy program papieskiej wizyty w Sulmonie wpisano także nabożeństwo eucharystyczne z udziałem młodzieży, poprzedzone spotkaniem z przedstawicielami więźniów z pobliskiego zakładu penitencjarnego.
Młodzi oczekiwali na Ojca Świętego na placu przed sulmońską katedrą. W imieniu zgromadzonych dwoje z nich zabrało głos i zadało Benedyktowi XVI kilka pytań. Papież nawiązał do nich w swoim wystąpieniu. W sposób szczególny podkreślił, że dobry chrześcijanin ma mieć dobrą pamięć i pasję historyka.
Pamięć historyczna, można powiedzieć, jest takim dodatkowym biegiem, ponieważ bez pamięci nie ma przyszłości. Kiedyś mówiono, że historia jest nauczycielką życia. Niemniej dzisiejsza konsumpcyjna kultura sprowadza człowieka do teraźniejszości i pozbawia go zmysłu przeszłości i dziejów. Jednocześnie jednak człowiek traci także zdolność do zrozumienia siebie samego, do dostrzegania zagrożeń i do budowania przyszłości. Drodzy młodzi, chciałbym wam powiedzieć, że chrześcijanin ma mieć dobrą pamięć, ma kochać historię i ma ją poznawać.
Nawiązując natomiast do pytania młodych o rozpoznanie życiowego powołania, Benedykt XVI przypomniał o konieczności znalezienia czasu dla Boga oraz wewnętrznego i zewnętrznego wyciszenia, by wsłuchać się w tego, który mówi w ciszy.
Sekretem powołania jest zdolność i radość rozeznawania, słuchania i pójścia za Jego głosem. Konieczne jest przyzwyczajenie naszego serca do rozpoznawania Pana i słuchania Go jako osoby mi bliskiej, kochającej mnie. Bądźcie pewni, że jeśli ktoś nauczy się rozpoznawać i słuchać tego głosu oraz z hojnością iść za Nim, nie będzie się obawiał niczego. Wie bowiem i przeczuwa, że Bóg jest z nim, że jest przyjacielem, ojcem i bratem. Mówiąc krótko, sekretem powołania jest modlitewna relacja z Bogiem. Drodzy młodzi, znajdujcie zawsze czas dla Boga, by Go słuchać i rozmawiać z Nim.
Do tematu modlitwy papież powracał jeszcze kilkakrotnie. Pytany przez młodych, w jaki sposób mają być w świecie, ale nie ze świata.
Prawdziwa modlitwa nie jest oderwaniem od rzeczywistości. Jeżeli modlitwa by was alienowała czy oddzielała od waszego prawdziwego życia, bądźcie uważni, to nie jest prawdziwa modlitwa. Przeciwnie, dialog z Bogiem gwarantuje prawdę i wolność. Bycie z Bogiem, słuchanie Jego słowa w Ewangelii, w liturgii Kościoła, broni przed oślepieniem dumą i zarozumiałością, przed modami i konformizmem, a daje siłę bycia naprawdę wolnym, także od niektórych pokus pozorujących rzeczy dobre. Pytaliście mnie, jak można być w świecie, ale nie ze świata. Odpowiem wam, że właśnie dzięki modlitwie. Wiara i modlitwa nie rozwiązują problemów, ale pozwalają zmierzyć się z nimi, odnalazłszy światło i nowe siły w sposób godny człowieka, a także spokojniej i skuteczniej.
Po spotkaniu z młodzieżą w sulmońskiej katedrze Benedykt XVI powrócił śmigłowcem do Watykanu.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
O świętym Nemezjuszu z Aleksandrii. Nemezjusz, o którym dzisiaj powiemy, był męczennikiem z czasów Decjusza. To ten właśnie rzymski cesarz w połowie III wieku przystąpił do reformy podupadającego imperium. A jako, że był żołnierzem i że to właśnie armia wyniosła go na tron cesarski, to w owej reformie odwoływał się do wojskowych obyczajów. I wcale nie chodzi o dryl wojskowy i porządek, ale o powrót do dawnych kultów pogańskich, które w tym okresie wyraźnie już podupadły. Tak to już jest, że żołnierze, których życie często jest igraszką losu, są nie tylko pobożni, ale i czasami zabobonni. Poza tym składanie ofiar bóstwom przed bitwą było zwyczajnym wojskowym obyczajem. Generałowi Decjuszowi wydawało się zatem oczywiste, że aby odnowić porządki w państwie, przywrócić morale i zapewnić obywatelom opiekę bóstw, trzeba odnowić ich kult. Sprowadziło się to do rozkazu składania ofiar bóstwom opiekuńczym państwa i za pomyślność cesarza. W wyznaczonym czasie każdy obywatel musiał pójść do świątyni i w obecności kapłana oraz urzędnika państwowego złożyć ofiarę kadzielną i libację. Ten, kto tak zrobił, dostawał zaświadczenie na piśmie i miał spokój. I chrześcijanie też chcieli mieć spokój, ale nie za cenę bałwochwalstwa, apostazji i składania ofiar pogańskim bałwanom. Jak mawiał prorok Eliasz, albo Pan jest Bogiem, albo pogański Baal. Wybieraj sam. Tertium non datur, czyli że trzeciej drogi nie ma, o czym przekonywali nas starożytni Rzymianie i też mieli rację. Bo albo się jest chrześcijaninem, albo się pali kadzidła w pogańskich świątyniach. Problem w tym, że za Decjusza nie chodziło tylko o kadzidełko, ani nawet o sprawę sumienia, ale dosłownie o życie, bo kto odmówił bóstwom libacji i nie chciał kadzić cesarzowi, ten szybko trafiał pod sąd i do więzienia, a stamtąd już bezpośrednio na męczeństwo. Wszystko trwało przez kilka miesięcy 250 roku, ale to i tak wystarczająco, by zastępy świętych męczenników powiększyły się jak nigdy dotąd. Wśród nich był także nasz Nemezjusz. List Dionizego, biskupa Aleksandrii, o tamtejszych męczennikach z czasów Decjusza, zaadresowany do Fabiana, biskupa Antiochii, zachował się w odpisie Eusebiusza z Cezarei. Tam właśnie znajdujemy garść informacji o Nemezjuszu i jego chwalebnej śmierci za wiarę. Historyk Kościoła pisze, że tenże Nemezjusz, będący Egipcjaninem, a dodatek ten oznacza tyle, że nie był Aleksandryjczykiem, bo w tym wielkim mieście mieszkała głównie ludność grecka. A więc pewien Nemezjusz został oskarżony o zamieszkiwanie pod jednym dachem z przestępcami. Gdy postawiono go przed centurionem, aby się wytłumaczył i wyjaśnił, o co chodzi, wówczas szybko wyszło na jaw, że jest chrześcijaninem, tak samo zresztą jak i jego domownicy. Centurion, upewniwszy się o tym, umył szybko ręce i całą sprawę przekazał wyższej władzy. A biednego Nemezjusza kazał zakuć w kajdany i wtrącić do lochu. Bo już samo bycie chrześcijaninem w niektórych miejscach i czasach było zbrodnią niesłychaną. Nawet jeśli obwinieni żadnej zbrodni, a nawet występku, w rzeczywistości nie popełnili. Bycie uczniem Chrystusa było dostatecznym argumentem, by człowieka aresztować, uwięzić i skazać. No cóż, w niektórych częściach świata jest tak do dziś. A w innych ta antychrześcijańska nienawiść zaczyna jakby odżywać na nowo. Niech Pan czuwa nad nami i ma nas w swojej opiece. ale wracajmy do Nemezjusza, którego w międzyczasie zaprowadzono do prefekta. Eusebiusz pisze, że ten niesprawiedliwy sędzia równie szybko jak poprzedni uznał winę biedaka i skazał go na biczowanie oraz tortury, po dwakroć okrutniejsze niż to się stosowało wobec największych nawet przestępców. Potem już tylko kazał spalić go żywcem. W ten sposób błogosławiony Nemezjusz uwielbił swojego Zbawiciela. Męczennika Nemezjusza wspomina się w Martyrologium Hieronimiańskim pod datą 20 lutego. Ale jego imię pojawia się także przy okazji wspomnienia innych męczenników aleksandryjskich z czasów Decjusza. Być może jednak w kalendarzu nastąpiło pomieszanie różnych postaci, jak to się często zdarza po wiekach. Jedno jest pewne, że męczenników istotnie w tej epoce nie brakowało. Nie brakowało też i takich, przyznać trzeba uczciwie, których nie stać było na tę największą ofiarę i heroizm. Ale tak to już jest, że jedni otrzymują wielkie dary i muszą za nie płacić najwyższą cenę, innych dobry Pan Bóg zbawia w inny sposób. Inaczej prowadzi i daje inne wzorce. Męczeństwo za wiarę zawsze było czymś wyjątkowym, jedynym i specjalnym, o czym myśli się z trwogą, mówi z przejęciem i opowiada z szacunkiem. Wielu zwyczajnie nie wytrzymywało presji, lęku i własnej słabości. Niektórzy zaparli się i trzeba ich było obkładać specjalną pokutą przed przywróceniem do jedności z Kościołem, przeciw czemu niektórzy zresztą głośno protestowali. Mówiliśmy o tym już kiedyś. Ale to, co zwykle uderza w opisach męczeństwa chrześcijan dawnych wieków, to nie postawa heroizmu, ale prostoty i zaufania, że Bóg nie opuszcza swojego sługi nawet w największych kłopotach. I choć nie zawsze zdarza się cud, nie zawsze anioł zstępuje z nieba na ratunek i najczęściej męczeństwo kończy się prawdziwą śmiercią, to tym bardziej nie ustaje wiara Kościoła w bezcenność takiej postawy i pragnienia naśladowania Chrystusa także na drodze oddania swojego życia. Tu się kończy kalkulacja i nawet hagiografia. Tu się zaczyna prawdziwa mistyka, która jest jednak darem przeznaczonym dla nielicznych. Biada chrześcijaninowi, który chciałby nieroztropnie wstępować na tę drogę, uniesiony jedynie jakimś poczuciem własnej mocy. Męczennicy to nie herosi, powtórzmy, ale pokorni słudzy, którzy nie wybierają swojego losu, ale w każdym czasie, dobrym i złym, trudnym i łatwym, chcą być podobni do Zbawiciela i starają się wiernie służyć Jego wspólnocie. Ale jak pokazują realia, zwłaszcza dzisiejszego Bliskiego Wschodu, męczeństwo za wiarę znaleźć wcale nie tak trudno. Niech Pan ma w swojej opiece nasze siostry i braci we wszystkich tych krajach, gdzie antychrześcijańska nienawiść coraz częściej sięga po broń, nóż albo po ogień.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
Tu Radio Watykańskie. W dzisiejszym magazynie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.